Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Lech Pilarski. Mija właśnie 161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Wzięło w nim udział około 200 tysięcy Polaków, Litwinów, Białorusinów, Ukraińców oraz przedstawicieli innych narodowości z terenów zaboru rosyjskiego, a przedtem Polski, pierwszej Rzeczpospolitej. Powstanie trwało do jesieni 1864 roku. Było wiele ofiar, strat materialnych oraz wielu zesłańców. O przebiegu powstania i jego skutkach rozmawiam z profesorem Adamem Dobrońskim. Witam pana.
Miło mi.
Powstanie wybuchło, no taki argument, który funkcjonuje i w mitologii, także w wielu dokumentach, bo trzeba było jakoś przeciwstawić się brance. 200 tysięcy osób miało być wziętych do armii zaborczej, no i ogłoszono te wszystkie decyzje i postanowiono się zbuntować.
No chyba poważniej to by trzeba potraktować tę sytuację, bo mówi się i nie bez racji, że pomysłodawcą branki był hrabia Wielopolski, a więc ktoś, kto się uważa za patriotę polskiego. I rzeczywiście miał ten...
Przedziwny patriotyzm.
Przedziwny patriotyzm. Taki patriotyzm wynikający z jego wizji Królestwa Polskiego, które mogło się rozwijać, między innymi przemysł rozwijać, nawet pod władzą rosyjską. Oto to nie znaczy, że on nie chciał wolnej Polski, ale uważał, że to jest nierealne w tej sytuacji i że lepiej walczyć o autonomię, a walczyć o autonomię można było, bo Rosja przegrała bitwę, tak zwaną wojnę krymską, nie tylko jedną bitwę. I zmuszała,
była osłabiona.
I się zgodziła na reformy. I Wielopolski wiele reform wprowadził. I to reform bardzo trafnych, między innymi.
No ale inni, szczególnie ci młodsi, liczyli, że tak, osłabiona Rosja będzie łatwiejsza do pokonania.
Tak jest. Tak.
I w związku z tym przeprowadzili powstanie.
Masz rację, że trochę pokoleniowo też. Nie to tylko szło. Politycznie, ale i pokoleniowo.
I samo powstanie wybuchło 22 stycznia, ukazały się odpowiednie odezwy, dokumenty i powstanie no, miało przedziwny charakter, bo przecież 30 lat wcześniej było powstanie listopadowe, armia była, bitwy duże, a powstanie styczniowe to głównie partyzantka.
Tak, tam była wojna regularna, natomiast wybuchło w styczniu, no tak, w centralnych ziemiach polskich w styczniu, ale u nas w Białymstoku, jeśli chodzi o konspiratorów, to w styczniu konspiracja, że tak powiem, nie podniosła głowy i to z dwóch powodów.
Śniegu by było po pas.
No, po prostu wiedziano, jak silny jest przeciwnik. Bano się bardziej niż tam w Królestwie. Po drugie, Białystok miał akurat, można powiedzieć, pecha, bo w grudniu aresztowany został Szwarce, Bronisław Szwarce, a to on założył pierwszą silną organizację w Białymstoku. I tu mało mówimy o tym, że już budowano kolej warszawsko-petersburską i właśnie tak zwani kolejarze, ci związani z budową kolei, stanowili element najlepiej przygotowany do konspiracji, a dowodził tym Bronisław Szwarce, niestety aresztowany w grudniu, podobnie jak zresztą Jarosław Dąbrowski był aresztowany, a to on właściwie miał poprowadzić powstanie. Było trochę tu pechowych wydarzeń. No i poza tym Litwa też nie chciała w styczniu. Również i Litwa,
kilka miesięcy później.
To kwiecień wybuchło. Właściwie. Tak. U nas nasi konspiratorzy w kwietniu, chociaż w styczniu zaczęło się już coś dziać, ale to głównie za sprawą sąsiadów. Przede wszystkim lepiej przygotowani byli konspiratorzy z Łomżyńskiego. Władysław Cichorski, Zameczek tam był bardzo sprawny.
No i na Podlasiu. Szlachta
nie chciała tamtejszy też czekać. No i właśnie to ówczesne województwo podlaskie, tylko tu nie można mylić.
Tego utożsamiać.
Bo to było to województwo za Bugiem, a więc Białopodlaska, Siedlce, Węgrów, on się popisz. I to oni na przykład przenieśli, że tak powiem, ogień powstańczy w rejon Siemiaty. Stąd też największa bitwa tego powstania na naszych dzisiejszych terenach wojewódzkich to bitwa pod Siemiatyczami w lutym 1963 roku. z kolei Zameczek atakował między innymi właśnie ową kolej warszawsko-petersburską, bo okazało się, nikt tego wcześniej nie mógł przewidzieć, że ta kolej jest niestety bardzo szkodziła powstaniu. Rosjanie przerzucali się.
Strategiczny trakt tak komunikacyjny. Jest, wojsko jest, tak można jest. Było swobodnie przerzucać z jednego miejsca w drugie.
I była jeszcze też jedna jakby inauguracja powstańcza na północy, ale tam z kolei Wawer Amatowski, a więc znów nie nasi, tylko Mazowszanie z domieszką Kulpi, ten ich, jego rajd Wawra północną częścią nad Biebrzą i Wałgustowskie. To były te próby. A dlaczego, skąd te próby były takie intensywne, trzeba sobie odpowiedzieć. Dlatego, że jednak w planach tych już operacyjnych powstańców to Białostoczyzna miała bardzo ważne zadanie do spełnienia, bo to przecież był łącznik między Koroną a Litwą. I skoro chciano, żeby powstanie było na granicach dawnej Rzeczpospolitej, jeszcze Ukraina, z którą też nie zupełnie wyszło, ale jednak w pewnym momencie trzy herby były powstańcze. I stąd też białostockie zasilano. Sąsiedzi początkowo zasilali. A nasi powstali dzielnie, rzeczywiście, ale na dobrą sprawę dopiero w kwietniu. I ta niestety skończyło się pierwszą razę przegraną wielką bitwą pod Waliłami. Potem Budzisk, gdzie się odnawiali siły. No i ten rajd fantastyczny, można powiedzieć, młodzieżowym slangiem, bo ten rajd aż poprowadził przez Puszczę Białowieską na Wołyń. To tutaj dowodził Walery Wróblewski. Proszę zauważyć, że ci pierwsi wodzowie, ci najzielniejsi, dzisiaj nie mają najlepszej prasy u nas. O Szwarcy mało kto mówi.
Wróblewski
został zdjęty z patrona chorągwi ZHP, bo potem mu się zdarzyła komuna paryska i generałowanie.
Podobnie Jarosław Dąbrowski.
Podobnie Jarosław Dąbrowski.
Także takie były, no powrócę natomiast, do tej sugestii, że to była wojna partyzancka, ze względu na to, że nie mieliśmy, nie dysponowaliśmy tu na tych terenach, w ogóle w ówczesnym królestwie.
Tak, ale ja myślę, że warto ten akcent położyć, wojna, to jednak powstanie czy wojna? No, dlaczego jestem za wojną powstańczą? Dlatego, że Polacy, głównie tu oni, jednak nie tylko prowadzili walkę zbrojną, walkę w lasach, ale podjęli próbę utworzenia konspiracyjnego państwa polskiego. I to i mieli tutaj znacznie.
Czyli ze względu na jednak centralne dowództwo, poczynienie różnorodnych reform, które miały w przyszłości obowiązywać w nowym państwie, to sugeruje, że to była klasyczna wojna.
Tak, i w związku z tym my tak mówimy tylko o walczących w lasach, ale naprawdę trzeba oddać cześć i chwałę tym wszystkim, którzy wspierali państwo konspiracyjne, tym samym wspierali i powstańców, bo to były i służba szpitalna, i całe kwatermistrzostwo. I
wywiad, informacja, tak tym jest, podobne rzeczy.
Ale także zbierano podatki. Także przecież nawet stworzono. No,
była ta struktura cywilna, bo tak byli jest. Starostowie, byli tak wojewodowie. Także to nie było coś takiego enigmatycznego.
Ogłoszono uwłaszczenie chłopów. To była próba od razu taka silna, mocna. Nie tylko zwyciężymy, ale będziemy mieli państwo własne.
Czyli próba już reformowania, tak. Próba budowy struktur, tak. Które będą w niepodległym państwie tak. Obowiązywać.
Tak, i od razu z chłopami niepańszczyznianymi. To była wizja naprawdę prorocza i bardzo ważna.
No, próbowano wciągnąć wszystkie narody pierwszej Rzeczpospolitej, bo także no, to powstanie wybuchło na Litwie. Wciągnięto także Grodzieńszczyznę, Wołyń i inne tereny.
No, były nawet próby w Kijowie i na Kijowszczyźnie, ale trzeba powiedzieć, że tam sukcesów zbyt dużych nie osiągnięto. To chłopi głównie przeciwstawili się tej polskiej szlachcie na Ukrainie. No, z chłopami to jest temat odwiecznych dyskusji. Przecież mieliśmy też tu taką bardzo cenną próbę wciągnięcia chłopów, Konstanty Kalinowski. Trzeba docenić tą postać. On z naszych...
Tym bardziej, że w tym roku 160. rocznica przypadać będzie w marcu, kiedy stracono Konstantego Kalinowskiego na Łukiszkach, na Placu Łukiskim.
Może byłoby dobrze wydać jednak te listy spod Szubienicy, bo to była postać nietuzinkowa i też z wizją taką polityczną.
W ogóle większość tych dowódców powstańczych to byli szalenie młodzi ludzie, bo jak spojrzymy na właśnie Konstantego Kalinowskiego, Sierakowskiego, Trauguta, to młodzi ludzie, strasznie młodzi.
I stąd też ci, którzy potem oczerniali powstanie styczniowe, to mówili, że powstanie wywołało mukosy, że to było nierozważne, że to było doprowadziło do ogromnych strat.
Panie profesorze, zajmuje się pan także historią wojskowości. Jakim wyposażeniem dysponowali powstańcy? Bo armia rosyjska, to wiadomo, troszkę się unowocześniła, bo miała już za sobą konflikt w postaci wojen krymskich.
Znaczy odbudowywała się armia.
Odbudowywała, ale miała spore doświadczenie już bojowe. Ponad około 150 tysięcy jednak tego rosyjskiego wojska na naszych terenach było.
Na początku 100, 150, ale potem to doszło gdzieś do 300, niektórzy mówią, tysięcy ściągnęli również do pacyfikacji, nie tyle do walki, co do pacyfikacji.
I utrzymania porządku, wprowadzenia terroru.
Tak zwanego takiego swoistego porządku, tak. Natomiast jeśli chodzi o uzbrojenie powstańcze, to też się stała rzecz, można powiedzieć, heroiczna, bo początki były zadziwiająco nędzne. Tam obliczano, że co dziesiąty, a w niektórych tu oddziałach bardziej takich na prowincji gdzieś, to co 20-30 miał ledwie strzelbę i to tą strzelbę myśliwską. Ptaszniki na nich mówiono.
Dwururkę znaczy.
Tak, a pozostali to albo kosy, to była broń nie do pogardzenia.
Szczególnie w starciu z kozakami.
Dobrze użyta, tak. Ale także niektórzy z drogami poszli po prostu do tego powstania. Natomiast dlaczego mówię, że było heroicznie? Bo w trakcie powstania już właśnie rząd narodowy poprzez swoje agendy, także zagraniczne, doprowadził do tego, że zwożono tą broń i to bardziej nowoczesne niż mieli Rosjanie, bo to były już sztucery. I pod koniec powstania te oddziały były naprawdę nie gorzej uzbrojone od rosyjskich.
No ale to była głównie broń osobista, nie było tego uzbrojenia takiego bardziej ciężkiego, nie było artylerii. Czyli głównie pistolety, głównie sztucery, czyli takie normalne karabiny indywidualnego żołnierza. Takim uzbrojeniem dysponowano, a za chwilę opowiemy krótko, bo czas nas jak zwykle goni, o finiszu powstania styczniowego i jego skutkach polityczno-społeczno-gospodarczych.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, naszym gościem jest profesor Adam Dobroński. Panie profesorze, walki się odbywały, ale nie było jakiejś walnej bitwy, to raczej były drobniejsze starcia, chociaż kilka epizodów bojowych, takich znacznych, było.
No tak, wymieniłem już bitwę
pod Siemiatyczami.
Osiemiatycze właściwie, bo to rozgrywała się w Siemiatyczach. Pierwszy dzień obrona wokół cmentarza, druga niestety już... Drugi dzień już niepomyślny, zabrakło spójnego dowodzenia, ale to może nie mówmy, jak mamy mało czasu, o przebiegu tej bitwy. Natomiast chyba najbardziej charakterystyczne, ja ciągle o tym próbuję to rozpropagować, to były walki właśnie o kolej, tak zwane kolejówki. Ile? W sobotę to, kilka dni temu. Byłem na takim spotkaniu szlachetnych amatorów, ale już mocnych historycznie, w Zarębach Kościelnych. Między innymi byli ze Stowarzyszenia Wizna 39. Rozmawialiśmy o ketlance. Nawet padła propozycja, żeby nazwę tego przystanku Ketlanka zmienić na Ketlanka Powstańcza, bo to była największa i bardzo oryginalna, dobrze przygotowana akcja na pociąg rosyjski. Zaatakowano najpierw w Małkinie, ale tak prowokacyjnie, powiedziałbym, żeby Strzyżewa
wyjechał... Taka zasłona dymna.
Żeby Strzyżewa, żeby sprowokować i Strzyżewa, żeby wyjechał pociąg z wojskiem carskim, bo tam był silny garnizon, Detola, i uszkodzono tor. Wyjęto część podkładów, położono szyny na piasku. Sądzono, że będzie wielka katastrofa i z zaskoczenia nie tylko się pokona tych Rosjan, ale zdobędzie się mnóstwo broni. Niestety nie udało się. Znów trzeba by dłużej opowiadać. Był dróżnik zdrajca i tak dalej, i tak dalej. Ale proszę sobie wyobrazić, 161 lat minęło, a tam zawiązano komitet jakoś. Nowa ofensywa poszukiwania śladów tej bitwy i resztek jakby uściślenia tej opowieści, bo też jest taka, może to wchodzimy trochę w bajanie, ale to się ładnie kojarzy z faktami, bo wierzymy. Chociaż to ja osobiście jako historyk bym powiedział, że to było tylko próba podniesienia morale, optymizmu, bo wierzymy, że kolejarz, samotny jakiś kolejarz w niecały miesiąc później doprowadził do katastrofy i rzeczywiście ten pociąg się wykoleił i straty były ogromne. Ale takich zdarzeń więcej w Łapach, próba wysadzenia, spalenia mostu właściwie, zniszczenia mostu. Zajęty czy Strzyżew, ta kolej była bardzo arcyważna.
No dlatego między innymi tak silne tutaj wojsko wysłano, żeby tę linię warszawsko-petersburską chronić.
Natomiast polską takim gniazdem konspiracji to stały się Łapy. Też dzięki tym technikom z polskim, którzy z Francji, bo to Francja dała franki, gotówkę na kolej, ale także przybyła właśnie ta kadra techniczna, wśród nich wielu Polaków, nawet byli tam żołnierze z powstania listopadowego. I takich tych rzeczy arcyinteresujących było więcej. Na przykład bardzo mało się mówi u nas o księdzu Józefie Bąkowskim w Białymstoku, proboszcz ten, który miał drukarnię na plebanii, który tutaj naprawdę trzymał, że tak powiem, ducha. Przecież manifestacje patriotyczne w Białymstoku były silne. Niewodnica, Antykocin. To znakomicie opisał Adolf Białokos. I też powiedzmy, przypomnijmy słuchaczom, że mija 161 lat i mamy fajną rzecz, bo oto odnowiono pomnik nagrobny Białokoza. A wszystkich zachęcam do przeczytania pamiętnika jego. To w ogóle to jest postać, o której moglibyśmy tutaj mówić pół dnia, który napisał fantastyczne pamiętniki i w pamiętnikach udowadniał, że nie był komendantem, komisarzem tym powstańczym miasta Białegostoku. A był, wiemy, że był. No ale zmarł w 1903 roku. Bał się ciągle jeszcze.
Prawdy nie mógł napisać. Skutki tego powstania były dojmujące, no bo zniszczono wiele majątków. Wracając do tych Siedmiaty, czy to całe miasto prawie zostało spalone, niewiele zostało.
Jabłonowskie zostało też spalone. Także,
wielu miastom odebrano prawa miejskie, wielu rodzinom odebrano herby szlacheckie.
Wiemy, tak, no, Sybir oczywiście.
30 tysięcy zesłańców
około. Tak, straty i tak dalej. A i tego nie można zapomnieć i to dlatego były te głosy krytyczne, że powstanie wybuchło, bo królestwo sobie poradziło nie od razu. Ta noc styczniowa trwała kilkanaście lat, ale jednak poradziło sobie. Natomiast Kresy już nie. I to rzeczywiście największe straty były na wschodzie. Ale z drugiej strony to powstanie to jest początek zupełnie nowej epoki, mimo klęski, bo uwłaszczenie przeprowadził koniec końców car, bo musiał, bo powstańcy rozpoczęli, bo chciał sobie kupić chłopów. Nie kupił chłopów. Rozpoczął się zupełnie odradzanie tych, których było najwięcej. I to oni później, kto w 18 czy 20 roku decydował o zwycięstwach polskich? No właśnie żołnierze z chłopów. Ale to nie tylko. W miastach pięknie się też odrodziło. Rok 1880 to przecież początek budowania nowej jakby struktury politycznej. Narodowa demokracja, obóz niepodległościowy, początek kariery Józefa Piłsudskiego, ta świadomość chłopska, to bez tego nie byłoby potem wolnej Polski. Także to powstanie...
No ale powstanie poza tym terrorem indywidualnym, także zmieniono prawo gospodarczo, negatywnie to wpłynęło na otoczenie tutaj tych wszystkich terenów. Dodatkowo pogłębiona rusyfikacja, tereny zabrane.
No tak, to wszystko wiemy. Ale
sporo
na przykład,
było tego wszystko wiemy, negatywnego oddziaływania.
Na przykład coś nam wychodzi teraz z tych ksiąg żydowskich. Że to aż trudno uwierzyć. Powiecie, że ja tutaj jakoś tam ługam. Nie ługam. W momencie wybuchu powstania była jeszcze silna grupa Żydów polskich, tych tradycyjnych, tych od wieków, tych, którzy weszli w kulturę jakby polską. I oni byli za powstaniem. Oni liczyli, że powstanie też przywróci Polskę, się z tego cieszyli. Potem po powstaniu to już jest napływ tak zwanych Litwaków, to już jest zupełna też
Ale
zmiana.
To już była taka świadoma polityka zaborców, tak, żeby tak. zmienić strukturę ludnościową na tychże terenach i doprowadzili do tego. Później to skutkowało straszliwymi konsekwencjami.
Tak, ale o potędze powstania niech świadczy fakt, że ono ciągle jakby żyje. Oczywiście nie ma powstańców, ale ciągle się coś dzieje. No mówiłem chociażby te dwa przykłady, które podaliśmy z Białegostoku i z tej Kiedlanki. O żadnym innym powstaniu już tak nie wspominamy.
Także czekamy dla uczczenia 162 na przykład rocznicy albo 165 wybuchu powstania styczniowego, że będzie na trasie warszawsko-białostockiej przystanek kolejowy Kiedlanki.
Przede wszystkim powinniśmy czekać na monografię, na jakąś dobrą książkę o powstaniu styczniowym na naszych terenach.
To czekamy. Czekaj. Dziękuję pięknie za spotkanie. Rozmawiałem z profesorem Adamem Dobrońskim. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów. W Polskim Radiu Białystok.